Rząd przedstawił terminy znoszenia kolejnych ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.
Od 18 maja będą mogły wznowić działalność zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Częściowo zostaną otwarte też usługi gastronomiczne. Korzystanie z nich będzie jednak wymagało stosowania ustalonych zasad bezpieczeństwa.
Rząd podjął ponadto decyzję o zwiększeniu limitu pasażerów w komunikacji publicznej i wiernych w miejscach kultu religijnego. W komunikacji publicznej będzie mogła być zajęta połowa miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. W kościołach będzie mogła przebywać z kolei jedna osoba na 10 metrach kwadratowych.
Znoszenie obostrzeń częściowo będzie dotyczyło również sportu, mówił premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o korzystanie z boisk piłkarskich.
Pojawi się też szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików. Tam zwiększymy również liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach. Będzie również można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych, różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem co do liczby osób, które będą mogły dbać o zdrowie poprzez sport.
Na pełnowymiarowych boiskach będą mogły przebywać maksymalnie 22 osoby. Na orlikach limit wyniesie 14 osób. Zmiany będą dotyczyły też edukacji.
Od 25 maja w szkołach możliwa będzie opieka nad dziećmi z klas 1-3, a także konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów. Od 1 czerwca konsultacje będą dla wszystkich. Od 18 maja możliwe będzie też m.in. odbywanie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, mówił szef MEN-u Dariusz Piątkowski.
Od 18 maja umożliwimy za zgodą słuchaczy odbycie zajęć praktycznych w szkołach policjalnych, tam gdzie nauka trwa zaledwie często rok czy półtora i nie wszyscy uczniowie, słuchacze byli w stanie odbyć odpowiednią praktykę, a niedługo będą mieli egzaminy zawodowe. Podobnie jest z niektórymi zajęciami praktycznymi w technikach czy szkołach branżowych. Stąd 18 maja za zgodą uczniów umożliwimy powrót do kształcenia praktycznego, które umożliwia zdobycie praw jazdy, czy to samochodowego, czy na przykład ciągnika rolniczego.
Od 18 maja otwarte zostaną też schroniska młodzieżowe. Wprowadzona zostanie też m.in. możliwość zajęć rehabilitacyjno-wychowawczych.
Trwa czwarty dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, którego zadaniem jest wyłonienie 5 kandydatów na nowego pierwszego prezesa tego sądu. Jako kandydatów na to stanowisko zaproponowano 20 osób. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Sąd Najwyższy ma wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wskaże nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Na razie zgodę na kandydowanie wyraziło 10 spośród 20 zaproponowanych osób. O stanowisko chcą się ubiegać sędziowie z Izby Karnej, Kontroli Nadzwyczajnej, Cywilnej oraz Pracy. 8 zgłoszonych sędziów nie wyraziło zgody na kandydowanie. Przez pierwsze 3 dni zgromadzenia trwał impas dotyczący wyboru komisji skrutacyjnej, czyli komisji liczącej głosy przy właściwym głosowaniu. W czasie obrad wyraźnie zarysował się spór między sędziami powołanymi przez Krajową Radę Sądownictwa w poprzednim składzie, a tymi powołanymi przez obecną KRS. Z jednej strony padały zarzuty o obstrukcję i celowe przedłużenie obrad, z drugiej o arbitralne odrzucanie wniosków przez przewodniczącego obradom sędziego Zaradkiewicza oraz niedopuszczanie do głosu niektórych sędziów. Wyraźnie widać, że część sędziów wykazała się złą wolą, ocenia poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Ustawodawczej.
Ubolewam, że tak ważny organ władzy sądowniczej, jakim jest Sąd Najwyższy, składający się z sędziów wyróżniających się wiedzą prawniczą, nie był w stanie w sposób zgodny wykonać takich technicznych czynności, jaką jest wyłonienie komisji skrutacyjnej. Ta sprawa sama w sobie nie jest sporna i uważam, że się źle stało, że takie trochę jednak gorszące opinie publiczne sceny miały miejsce. Wiemy, że wymiar sprawiedliwości boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest kryzys taki wizerunkowy. To nie służy autorytetowi ani Sądu Najwyższego, ani innych sądów.
Po odebraniu oświadczeń od wszystkich zgłoszonych osób zgromadzenie może wysłuchać ewentualnych wystąpień kandydujących oraz odpowiedzi na skierowane do nich pytania. Następnie powinno odbyć się właściwe głosowanie wyłaniające 5 kandydatów. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko 1 głos, a głosowanie jest tajne. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Stanisław Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. Jak powiedział polityk, który jest lekarzem, czuje się potrzebny pacjentom. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje na tę funkcję wicemarszałka Wyższej Izby Parlamentu, senatora PiSu Marka Pęka.
Stanisław Karczewski zapewnił, że dalej będzie aktywnym politykiem. Senator powiedział, że podjął decyzję po tym, jak marszałek Izby przedstawił opinię, w której zakazuje się łączenia funkcji wicemarszałka i możliwości wykonywania zawodu lekarza.
Nie chcąc wchodzić w konflikt na jeszcze wyższym poziomie z emocji z panem marszałkiem Grodzkim, postanowiłem zrezygnować z funkcji wicemarszałka. Jednocześnie rozwiązałem umowę w swoim szpitalu, także to absolutnie otwiera możliwość pracy w szpitalu, a jednocześnie łączenie tego pięknego zawodu z zawodem może mniej pięknym, ale również potrzebnym polityka.
Senator Marek Pęk zapowiedział, że będzie starał się bronić w Izbie decyzji polskiego rządu.
W Senacie sytuację polityczną mamy jasną. Senat jest w tym momencie takim najmocniejszym ogniwem opozycji. Służy wprost takiej walce z rządem, więc tych wyzwań dla nas jako klubu Prawa i Sprawiedliwości w Senacie jest wiele. Właściwie każde głosowanie teoretycznie jest do wygrania. Potrzeba takiej bardzo mocnej mobilizacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości, aktywności. Będę na to bardzo zwracał uwagę, będę po prostu starał się bronić w Senacie decyzji polskiego rządu.
Pomimo, że PiS ma najliczniejszy senacki klub, ma jedno miejsce w prezydium Izby. Senator Marek Pęk pełnił już funkcję wicemarszałka Senatu w poprzedniej kadencji.
Prace przy przekopie Mierzei Wiślanej są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Inwestycji nie spowolniła pandemia koronawirusa.
Od strony Zatoki Gdańskiej trwają prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej Nabrzeża Południowego. W miejscu, gdzie powstanie kanał, prowadzone są roboty ziemne.
Z kolei od strony Zalewu Wiślanego zakończono budowę tymczasowej grobli oraz wbijanie ścianek dla tymczasowego nabrzeża. To nabrzeże posłuży do przeładunku materiałów potrzebnych do budowy sztucznej wyspy.
Miejsce, w którym powstanie kanał żeglugowy, odwiedził wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.
Ta inwestycja jest strategiczna ze względu na po pierwsze pobudzenie gospodarcze nie tylko Elbląga i tej części Polski, ale śmiem twierdzić, że tej części Europy i północno-wschodniej Polski. Łaskawa zima, dobra pogoda powodują to, że ten postęp prac jest niezakłócony.
Kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.
Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 roku. Wykonawcą pierwszej aktualnie realizowanej części inwestycji jest polsko-belgijskie konsorcjum.
Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie ponad 20 kilometrów.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.